Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że znowu dzisiaj mogę tutaj przed wami stać. I chciałbym, abyśmy dzisiaj znowu zwrócili nasze oczy na tą postać, którą cały czas naśladujemy w naszym życiu, czyli którą jest Jezus Chrystus. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Jezus, gdziekolwiek się nie znajdował, był, można powiedzieć, takim mistrzem, jeśli chodzi o kontekst sytuacyjny. Jakakolwiek sytuacja, która go spotkała w jego życiu, jakakolwiek przeszkoda, jakiekolwiek problemy, za każdym razem potrafił się w nich odnaleźć w sposób taki fenomenalny. Zawsze z nich wychodził wzorowy sposób. I gdy tak czasem się zaczynałem na tym zastanawiać, to przede wszystkim Jezus jest osobą, która bardzo dobrze sobie radziła z presją, a także ze stresem i z działaniem w trudnych warunkach czy też okolicznościach. Nie wiem, czy mogę w kategorii takiej myśleć, ale w ogóle zastanawiam się, czy Bóg tak naprawdę wie, co to jest stres i co to jest presja. Bo jak mam takie wrażenie, że im większa po prostu była nad nim presja, to po prostu tym lepiej to znosił i tym lepiej sobie po prostu radził. I chciałbym, abyśmy właśnie dzisiaj przyjrzeli się takim dwóm sytuacjom, które bardzo dobrze znamy, ale chodzi mi o to, abyśmy właśnie szczegółowo dotknęli tego, jak on się w tych sytuacjach zachowywał, co on robił, jak mówił i jak myślał. I myślę, że przede wszystkim on jest dla nas ciągle niedoścignionym wzorem. I sztuką jest to, żeby w ramach upływu naszych lat, jeżeli chodzi o ten rozwój duchowy, ciągle odkrywać Boże Słowo w nowy sposób. I to, co mnie tak bardzo właśnie dotyka, to Jezus, będąc tutaj na ziemi, był niesamowicie wpływową osobą. To była osoba, która miała ogromny wpływ na ludzi, którzy się z nim spotkali. I to, co mnie tak bardzo dotyka, to jego właśnie nieszablonowe podejście za każdym razem do danej sytuacji. Takie niezwykłe zachowanie, zupełnie inne rozumienie, sposób rozwiązania problemu, które powodowały właśnie, że przyciągał do siebie rzesze ludzi. Ale jak dobrze wiemy, Jezus potrafił także wywoływać bardzo skrajne emocje. Była grupa ludzi, która go podziwiała, która go uwielbiała, która go kochała, która była w stanie oddać za niego życie, ale także była grupa ludzi, która darzyła go zupełnie innymi emocjami, bardziej skrajnymi. Szydzili z niego, chcieli go zabić, nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. On stanowił po prostu dla nich problem. Przez to, że łamał pewne bariery społeczne i tak naprawdę myślę, że trafiał do ich życia i trafiał do ich serca przez to, że obnażał ich hipokryzję życia, sposób życia, mentalność, jakąś zwyczajowość, kulturę, religijność, obrzędowość, którą tak naprawdę byli mocno związani. I gdzieś patrząc na postać Jezusa i to, jaki on wywierał wpływ, będąc tutaj na ziemi, będąc człowiekiem w postaci Bożej, chciałbym, abyśmy sobie zadali właśnie to pytanie. Jaki wpływ wywierasz na swoje najbliższe otoczenie? Ty i ja. Czy jesteśmy ludźmi wpływu? I oczywiście mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie wpływ, o którym mówimy. Chodzi mi tutaj o ten wpływ w aspekcie duchowym, o tą duchową jakość, którą Jezus dzielił się w każdym miejscu, w którym był. I myślę, że mógłbym to przyrównać do takiego ładunku z gazem. Jeżeli ten ładunek by po prostu eksplodował, to ten gaz w tym momencie mocno rozprzestrzenia się w każdym możliwym kierunku. I tak samo było z Jezusem. W każdej sytuacji było widać jego niesamowitą mądrość. Sposób, z jakimi właśnie radził sobie z trudnymi i takimi sytuacjami, w którymi my przez ludzką perspektywę myśleniową nie potrafilibyśmy sobie poradzić. I chciałbym przede wszystkim, abyśmy na początku przeczytali fragment, który wszyscy z nas znamy. Jest to fragment z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału. Jest to fragment dotyczący kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. I będziemy czytać od wiersza 3 do wiersza 11. 8 rozdział Ewangelii Jana, wiersz od 3 do 11. I przyprowadzili do niego uczeni w piśmie i faryzeusze kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca pośrodku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, oprócz tej kobiety, powiedział do niej: kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił. Ona odpowiedziała: nikt, Panie. A Jezus powiedział do niej: ja ciebie nie potępiam, idź i już więcej nie grzesz. Myślę, że jest to bardzo znana historia, bardzo znana sytuacja. Wbrew pozorom zastanawiałem się na tym, czy jestem w stanie cokolwiek tutaj dodać, wnieść nowego. Ja sam z siebie nie, ale wierzę, że Duch Święty coś mi położył na sercu i mam nadzieję, że choć jedną małą rzecz dzisiaj będę mógł włożyć, która dla was będzie odkrywcza. Wiecie, to jest bardzo trudne zadanie, czytać Biblię przez 20, 30, 40 lat, ciągle cały czas rozwijać się i tak jakby nie przechodzić wobec niektórych historii w takim standardzie, że wiemy, co tutaj jest, taka oklepana historia, ty mi już nic nie mówisz, ja to znam. A czasem właśnie zdarzają się tacy ludzie, którzy znajdują jakieś takie perełki. I zmobilizował mnie mój kolega, którego tutaj spotkałem chyba we wtorek, jak szedłem do pracy, zahaczył mnie przed kościołem, w cudzysłowie się spóźniłem do pracy, bo mnie zagadał 20 minut. Pytał mnie najpierw o seminarium, o jakieś tam rzeczy, bo razem jeździmy właśnie do Ustronia i tak mi mówił: Błażej, w taki cudowny sposób Bóg mi objawił list do Rzymian. Na nowo go przeczytałem i tyle fajnych rzeczy wyciągnąłem. I widziałem w nim, wiecie, takie płomyki po prostu w oczach i mówię: wow, to jest fajne. Już mnie to tak pociągało. I tak właśnie, gdy przygotowywałem się do dzisiejszej usługi, tak modliłem się, mówię: Boże, pokaż mi coś, co będzie być może czymś nowym. A jeżeli nie będzie czymś nowym, no to postaramy się to utrwalić. I gdy tak krótko przeanalizujemy, co się tutaj wydarzyło. Mamy Jezusa, który tak naprawdę robił to, co kochał. Ludzie się zgromadzili wokół Niego, w świątyni i Jezus po prostu robił to, co umiał najlepiej, czyli nauczał. Standardowo tam, gdzie był Jezus, co jakiś czas pojawiało się grono zacnych ludzi, czyli arcykapłanie, faryzeusze, czy też uczeni w piśmie. I oni tutaj oczywiście szukali takiej szpilki, żeby móc w niego wbić, szukali takiego przysłowiowego haka, aby go w końcu złapać. Na tym, że w jakimś stopniu nie przestrzega prawa. Oni byli zamiłowani, byli takimi miłośnikami prawa. I myślę, to jest taka ciekawostka, że oni nazywają go w tym czwartym wierszu nauczycielu. Tak zastanawiam się, czy to nie jest tutaj użyte troszeczkę z taką ironią i z takim przekąsem. No to my się teraz do ciebie zwrócimy, skoro ty się tak tytułujesz tym tytułem nauczyciel. Wiemy, że powszechnie był on tak nazywany, nauczyciel, mistrzu. I mają dla niego taką niespodziankę, taką, myślę, perełkę, dosłownie wisienkę na torcie, czyli mają kobietę, która została przyłapana na cudzołóstwie i mają silną kartę przetargową, prawo mojżeszowe. I według prawa mojżeszowego tak naprawdę nic innego nie wchodziło w rachubę, jak tylko i wyłącznie to, że ta kobieta po prostu powinna zostać ukamienowana. I gdy tak zastanawiałem się nad tym, to oni już na samym starcie, można powiedzieć, dokonali farstartu, bo przychodzą do tego, który był prawem, który jednocześnie był sędzią, ławą przysięgłych, oskarżycielem czy też prokuratorem. Chcieli dyskutować z tym, który był prawem, który był nowym prawem. Oni ciągle odnosili się przez pryzmat prawa mojżeszowego. I gdy cały czas czyhali na tak jakby to podwinięcie jego nogi, myśleli, że to jest właśnie ten moment, że to jest ten moment, w którym go upolują i będą mogli dać mu jakieś zarzuty, oskarżyć go i dać go pod sąd. I tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, co robił Jezus. Jezus pisał palcem po ziemi. Taka sytuacja, a Jezus pisze palcem po ziemi. Gdy zacząłem się nad tym w domu zastanawiać i wyobrażać sobie całą tą sytuację, tam jest wcześniej napisane w tym 8 rozdziale, nie czytaliśmy tego, w 2 wierszu, potem znowu wcześniej rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do niego i siadszy nauczał ich. I właśnie oni dalej przyprowadzili tą kobietę. Więc zakładam, że tam było sporo ludzi. Byli ci uczeni w piśmie, byli faryzeusze, był ten lud i także Jezus, więc sytuacja tak naprawdę była nerwowa. To była sytuacja bardzo napięta, sytuacja bardzo dynamiczna i myślę, że tak naprawdę bardzo ciekawym byłoby zobaczyć teraz tych wszystkich faryzeuszy i uczonych w piśmie, bo oni w tym momencie musieli mieć takiego gula, wewnętrznie od środka musieli być roztargani. Jak to jest możliwe, że oni przyprowadzili kobietę, która zgrzeszyła, przyłapana na cudzołóstwie, a Jezus sobie pisze palcem na ziemi. I gdy to wszystko już tak narastało, oni dalej na niego naskakiwali, oczekiwali, co on w tym momencie powie. Dobrze wiemy, co Jezus mówi. Jezus powiedział, że kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Jego odpowiedź zmienia kompletnie całe zdarzenie. Oni byli zapatrzeni w prawo, przestrzegający je skrupulatnie, kompletnie nie rozumieją właśnie tego, że Jezus był prawem. Że Jezus pokazywał im, że to prawo mojżeszowe nie do końca funkcjonowało po prostu dobrze. Jezus po prostu zamknął im usta, zmienił okoliczności całego tego zdarzenia, całej tej sytuacji. To, co jest bardzo ciekawe, z winnej według prawa tak naprawdę zrobił niewinną. Wręcz pokazał jej oskarżycielom, że sami nie prowadzą idealnego życia. Chciałbym tutaj też podkreślić, że Jezus nie uniewinnił tej kobiety z grzechu, ale pokazał zupełnie inne prawo. Prawo miłości. Miłości do człowieka. Pomimo tego, że człowiek jest osobą grzeszną, Jezus kocha go w 100%. On nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. I gdy tak dalej zastanawiałem się po prostu nad tą sytuacją, użyję tutaj takiego bardziej młodzieżowego określenia, ja myślę po prostu, że on tak naprawdę załatwił ich tą samą bronią. Oni przyszli do niego z prawem, on odwrócił prawo w ich kierunku. Zwrócił się do ich serc, do ich kodeksu moralnego, do ich moralności i powiedział, jest między wami taki święty, który przestrzega tego prawa bez zarzutu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wiecie, to jest niesamowite. Bardzo mi się podoba to podejście Jezusa do tej sytuacji i dalej, gdy się jeszcze tak zastanawiałem, co można by było wyciągnąć z tego, to jest właśnie ten wpływ, o którym wcześniej mówiłem, że Jezus, gdy spotykał się z szeregiem ludzi, to wywierał na nich ogromny wpływ. I tą osobą, na którą wywarł wpływ, na pewno była ta kobieta, która była złapana na grzechu cudzołóstwa. I tak naprawdę wiersz 11, może 10, 11 mówi nam coś ciekawego. Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej, kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił. Ona odpowiedziała, nikt, Panie. A Jezus powiedział do niej, ja ciebie nie potępiam, idź i już więcej nie grzesz. Spotkanie tej kobiety z Jezusem oznaczało jedno. Jezus powiedział, że jej nie potępia. Jezus ją kocha, ale zobligował ją do czegoś innego. Nie żyj życiem, którym żyłaś dotychczas. Ja ciebie kocham, ale nienawidzę grzechu. A więc idź, wyciągnij konsekwencje ze spotkania ze mną i nie rób tego już więcej w swoim życiu. I chciałbym przejść tutaj już do drugiej sytuacji. I druga sytuacja też jest dla nas bardzo znana. Jest ona zapisana w Ewangelii Marka. Będziemy czytać w 10 rozdziale wiersze od 13 do 16. Ale zanim przeczytamy ten fragment Bożego Słowa, to chciałbym troszeczkę powiedzieć o tym, jak to się stało, że zdecydowałem się akurat na ten przykład. Gdy przygotowuję się w domu do usług, bez względu na to, czy to jest czwartek, czy to jest niedziela, czy to też jest środa i nasze spotkania grupy starszej młodzieży, zawsze staram się znaleźć takie stuprocentowe, dobitne przykłady, które fajnie wpasują się w to, o czym mówię. I już tak wieczorem siedziałem, nie wiem, czy to był poniedziałek, czy wtorek, i że tak powiem, pisałem to moje kazanie, bo jestem takim notatkowcem, lubię mieć przy sobie po prostu notatki, zerknąć do nich, czasem się nimi podpierać, żebym wiedział też, w którym miejscu jestem. I mówię do mojej żony: Klaudia, mam taki problem, mam jeden przykład, który bardzo mi pasuje, ale chciałbym znaleźć taki dobitny drugi przykład i powiem ci szczerze, że nie wiem, jaki to przykład znaleźć. I tak naprawdę nie powiedziałem jej, że chodzi mi o ten kontekst sytuacyjny, tylko jej powiedziałem, czy mogłabyś dla mnie coś zrobić i pomyśleć sobie teraz o takich właśnie przykładach, gdzie Jezus spotykał się z ludem, z ludźmi, z apostołami, z uczonymi w piśmie, jakkolwiek, i wywierał jakiś wpływ. I ona zaczyna mi mówić nakarmienie 5000 i później mówi, jak do Jezusa przyprowadzano dzieci. Ja mówię, o, jesteś fenomenalna. Mówię, tego mi właśnie brakowało. Ona nawet nie wiedziała tak naprawdę, o co mi chodzi, ale tak się wstrzeliła. Mówię, bardzo ci za to dziękuję, bo mi pomogłaś znaleźć drugi przykład. I ja nie mam z tym problemów. Często rozmawiam o moich usługach z moją żoną. Czasem coś się jej zapytam. Uważam, że nie jest to nietaktem. Po to mamy drugiego małżonka, żeby dzielić się z nimi takimi rzeczami. I przejdziemy już może teraz do tego fragmentu. Ewangelia Marka, 10 rozdział, wiersze od 13 do 16. I przynoszono do niego dzieci, aby ich dotknął, ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego, jak dziecko, nie wejdzie do niego. I brał je na ręce, a kładąc na nie ręce, błogosławił je. Gdy tak na początku przeczytamy te 3-4 wiersze, wydaje się, że ta sytuacja jest taka prosta i klarowna. Ale jednak, gdy przeczytałem to kilka razy i prosiłem, żeby Duch Święty mi wskazał jakieś rzeczy, to doszedłem do wniosku, że to wcale nie była tak prosta i klarowna sytuacja. Mamy tutaj kilku bohaterów. Mamy ściśle określoną sytuację. Wydaje się to bardzo proste. Ludzie pragnęli kontaktu z Jezusem. Z racji tego, że był tą osobą wpływową, oni przychodzili do Niego. Chcieli z Nim być, chcieli Go poznawać. I było to tak mocnym przeżyciem dla dorosłych, że przynosili nawet swoje dzieci. Po to, aby je dotykał, po to, aby je błogosławił. I w tym momencie kolejni bohaterowie, czyli uczniowie, robią, jakbyśmy się nad tym zastanowili, dziwną rzecz. Gromią tych, którzy przynoszą dzieci do Jezusa. I moglibyśmy się zastanowić nad tym, czy było to prawidłowe, czy było to nieprawidłowe. Z jednej strony można by było usprawiedliwić uczniów Jezusa, bo być może pomyśleli sobie właśnie w takim kontekście, no jak to jest możliwe, aby teraz dzieci przynosić do Jezusa? Jak można dzieci przynosić do mistrza? Przecież on teraz nie ma na to czasu. Kto ma teraz czas na dzieci? No na pewno nie mistrz. I wiecie, tutaj ten kontekst sytuacji jest bardzo ciekawy, bo tu są pewnego rodzaju oczekiwania. Mamy oczekiwania ludu i ich dzieci, oczekiwania uczniów i w tym wszystkim ten, na którego patrzymy i którym się wzorujemy, czyli Jezus. Jezus musiał podjąć jakąś decyzję. I myślę, że jakąkolwiek decyzję by nie podjął, w pewnym sensie mogła ona by być dla pewnej części niekomfortowa i dla drugiej części też niekomfortowa. On miał w tym momencie wybór. Mógł albo pozwolić dalej uczniom, czyli aby gromili i odrzucali te dzieci, zaprzepaścili to widzenie dziecka z nim, albo na odwrót. Mógł w cudzysłowie właśnie delikatnie mówiąc uznać swoją wyższość, tok myślenia i pokazać ludowi, że jednak uczniowie no, nie do końca dobrze postąpili. I jak dobrze wiemy, to co powiedział Jezus było szokujące. Nie przepędzajcie dzieci ode mnie. Musicie się stać takimi jak one. Każdy z was musi być takim jak dziecko. Wiecie, ja mam jakieś takie zamiłowanie do braci, do Jakuba i Jana. Tak sobie pomyślałem, jeżeli oni by tam byli, to chciałbym zobaczyć ich po prostu wyraz twarzy. Tak myślę, że Jakub podchodzi do Jana, obejmuje i mówi: znowu, chcieliśmy dobrze, ale wyszło jak zawsze. Ale to tak, taki mój kontekst, tak sobie pomyślałem, oczywiście tego tutaj nie ma w Bożym Słowie. I wiecie, to co jest właśnie bardzo ciekawe, to Jezus musiał tutaj, on był zobligowany do tego, żeby zareagować w ściśle określony sposób. Gdyby pozwolił na to, że te dzieci nie mogłyby do niego przychodzić, okazałoby się, że w pewnym sensie zdyskryminowałby pewną grupę ludzi. A wiemy wszyscy dobrze, że Jezus przyszedł do każdego z nas. Bez względu na płeć, bez względu na pochodzenie, bez względu na kolor skóry, twój wygląd, a przede wszystkim wiek. Zbawienie nie jest tylko dla ściśle określonej ludzi. Zbawienie jest dla tych, którzy uwierzą. Warunek jest taki, by uwierzyć w Niego. Nie ma to znaczenia, czy ty masz 6 lat, 12, 40 czy 80. Jezus tutaj musiał po prostu zareagować, bo to by było wbrew Jego powołaniu, wbrew Jego służbie. Skoro mówił i przychodził w różnych sytuacjach do wszelkiej maści ludu, do biednych, bogatych, tych młodych i starszych, to by było w tym momencie tego zaprzeczeniem. I dzięki tej historii, dzięki temu, że moja żona podpowiedziała mi, jaki wybrać drugi przykład i taką drugą sytuację, bardzo fajnie się to potoczyło i mogę teraz przejść do takiego współczesnego przykładu, bliższego nam. Już kilka razy odnosiłem się z tego miejsca do sytuacji, gdy wraz z pastorem Korneliuszem Kaletą, Łukaszem Ceterą i moim bratem mogliśmy być dzięki pastorowi na konferencji Kościół na Placu Budowy w chrześcijańskiej społeczności Północ w Warszawie. I powiem szczerze, że była to dla mnie na razie najlepsza konferencja, na której byłem. Musiałem troszeczkę lat przeżyć, ponad 30, żeby tam trafić, ale był to bardzo dobry czas. I tutaj chcę przytoczyć pewną historię, którą opowiedział nam pastor Krzysztof Zaręba. I on powiedział coś bardzo ciekawego, co ma naprawdę dobre odniesienie do tego kontekstu teraz. Po pewnym nabożeństwie rozmawiał u siebie w kościele z takim młodym chłopcem, młodym chłopczykiem. Ja nie pamiętam, ile on mógł mieć lat, czy on w ogóle powiedział, ile on miał lat. Nieważne, dajmy na to, że ma 10, 12, 14, to jest teraz nieistotne. Pomyślcie sobie przede wszystkim o jednym, o ile tam pamiętam, tam jest minimum chyba 900 osób, bo wtedy szykowali się też na jakieś obchodowe nabożeństwa i mieli przygotowaną salę na prawie 1000 osób, czy coś takiego. I on znalazł czas po nabożeństwie dla swojego rozmówcy, którym było dziecko. I on wtedy powiedział, że zrobił taką fenomenalną rzecz. Mnie to tak uzmysłowiło, jak to jest ważne. Kucnął albo stanął na kolanie, zrównał się głową ze swoim rozmówcą, by być z nim twarzą w twarz i tak z nim rozmawiał. I po pewnym czasie podchodzi do niego jakiś inny zborownik. Idzie, nie zważając na to, że on już ma swojego rozmówcę, podchodzi do niego i zaczyna z nim rozmawiać. Można powiedzieć, wszedł z takim impetem, dziecko potraktował jak powietrze, zdyskredytował go totalnie przez to, że to było dziecko. I zaczął z nim rozmawiać. I pastor powiedział do niego tak. Ja to rozumiem, chcesz ze mną porozmawiać, ale w chwili obecnej mam już swojego rozmówcę. Jest w cudzysłowie teraz pewna kolejka. Musisz poczekać, skończę rozmawiać z tym chłopcem, a potem będę miał czas dla ciebie. I to jest bardzo fajne odniesienie tej sytuacji właśnie. I pomyślałem sobie, że jest to sytuacja, w której ciągle możemy się wiele uczyć, bo czasem może się zdarzyć w naszym życiu, że przyjdzie do nas ktoś, kto nie mieści się w takich naszych ramach społecznych, myśleniowych i zdyskredytujemy taką osobę, bo nie uważamy, że jest to dla nas jakiś wybitny autorytet, że to akurat jest ten brat, to jest akurat ta siostra. A ja się spodziewałem, jakby to podszedł ktoś inny, pastor, jakiś lider, mogę z tobą porozmawiać, ale ty, co ty możesz mi powiedzieć? I tak samo było z tymi dziećmi. I to, co jest bardzo ważne, to dzieci tak naprawdę mają takie same prawo do poznania Boga jak dorośli. My nie mamy pierwszeństwa przed dziećmi, bo mówi tutaj o tym Boże Słowo. Musicie się stać takimi, jakimi są dzieci. Dlatego takimi, jakimi są dzieci, bo dzieci z taką łatwością, bez żadnych ograniczeń, bez żadnej wielkiej teologii przychodzą takimi, jakimi są do Pana Boga. I to jest sedno całej tej sytuacji. I wiecie, to jest bardzo ważne, czy ty, czy ja, czy my jako Kościół jesteśmy ludźmi wpływu. Tak jak już wcześniej mówiłem, Jezus gdziekolwiek się nie pojawił, tak naprawdę rozprzestrzeniał tą duchową jakość swojego życia. I niejednokrotnie, gdy poruszamy się na płaszczyźnie naszego domu, naszej rodziny, naszej pracy, szkoły, studiów, nieważne jest tak naprawdę miejsce, mówimy czasem o tym, że może nawet nie my, ale ludzie widzą w nas pewnego rodzaju zachowania, sposób bycia, mówienia, reagowania i myślenia. I często jest tak, że określają nas w taki sposób, że widzą tą inność, tą różnicę, jakąś wyjątkowość. Ale wiecie, to jest ciągle za mało. Jeżeli chodzi o nas, to musi być w pewien sposób dobrze zdefiniowane. Tutaj trzeba powiedzieć jasno, ta inność, ta różnorodność, różność w postępowaniu moim, jak mówię, jak żyję, co robię, co czynię, co myślę, wynika z tego, że sam nie jestem tak doskonały, ale powierzyłem swoje życie Jezusowi. Jestem Jego dzieckiem. On zmarł za mnie na krzyżu. Dzięki temu jestem nowym stworzeniem. Myślę, zachowuję się i mówię w zupełnie inny sposób. I to jest pełnej jakości, po prostu ta jakość duchowa, którą wprowadzamy. Możemy zacząć przede wszystkim od otoczenia, w którym obracamy się na co dzień. Czyli jest to nasz dom, jest to nasza rodzina, jest to twój małżonek, twoja żona, twój mąż, twoi rodzice, twoje dzieci. Musimy starać się czasem, wiecie, łamać pewnego rodzaju naszą mentalność i nasz tok myśleniowy i zaskakiwać już tych ludzi w naszej rodzinie i wprowadzać właśnie tą duchową jakość. W sytuacjach, w których normalnie mógłbyś się zachować tak jak inny człowiek, bo masz do tego prawo, wliczając w to jakieś nerwy, trudność sytuacji, ty postaraj się zachowywać tak, jak zrobiłby to Jezus. Przemyśl to, co zrobiłby Jezus. Przemyśl to, co powiedziałby Jezus. Przemyśl to, jakby Jezus zadecydował. Ta duchowa jakość naszego życia musi się rozprzestrzeniać jak ten gaz, o którym wcześniej mówiłem. Ona musi iść w każdym kierunku, gdziekolwiek jesteś. I do tego przede wszystkim właśnie chciałbym was zachęcić i też to, co mi się bardzo spodobało, to to, że Krystian naprawdę szczerze, bardzo otwarcie powiedział dzisiaj, że zdarzył mu się wypadek. Nazwał rzeczy po imieniu, nie owijał w bawełnę, nie powiedział, że nie wiedział, co zrobił, tylko po prostu zgrzeszył. Mamy tutaj przykład tej kobiety i to, co jest ważne, to o czym mówiłem, Jezus wnosi nowe prawo. Jest to prawo miłości. On nie potępia człowieka. On go kocha, pomimo tego, iż jest grzesznikiem. On się odcina od grzechu, ale on kocha każdego grzesznika. I wiecie, Krystian zrobił to, wierzę, że też z jednego powodu. Ja wierzę, że my jesteśmy Kościołem miłości. Nikt z nas dzisiaj nie popatrzył na Krystiana i sobie pomyślał, o matko, to co to jest? Taki człowiek zgrzeszył i on tu dzisiaj przed nami śpiewa. Nie. Mamy przykład ludzi, którzy chcieli ukamienować tą kobietę cudzołożną. My też popełniamy błędy, też grzeszymy. W pewnym miejscu mojego życia, gdy byłem troszeczkę młodszy, teraz się z tego śmieję, bo jestem już od jakiegoś czasu mówcą w tym zborze, myślałem, że osoby, które tutaj wychodzą, brakuje im tylko aureoli i takiego czerwonego dywanu i po prostu dla mnie zawsze było to takim wow, to są święte osoby. Mówię, jak oni tam wychodzą, oni mówią, jak oni muszą żyć. Ja nałożyłem sobie taką obyczajowość, kulturowość, taką mentalność, właśnie też tą obrzędowość, o której mówiłem, do momentu, w którym nie zacząłem dzielić się z wami Bożym Słowem. Bo ja nie jestem idealnym człowiekiem. I tak jak wy wszyscy, tak i ja popełniam błędy. I to mnie też uwolniło od tego. I zachęcam właśnie do tego, żeby w taki sposób też postępować. Na koniec się pomodlę. Amen. Panie Jezu, dziękuję ci dzisiaj za ten cudowny czas, który nam dałeś. Panie, dziękuję ci za twój żywy Kościół, który tak jak mamy przed nami kolejny czwartek, ci ludzie chcą tutaj przyjść, budować przede wszystkim relacje z tobą, a także z innymi zborownikami. Panie, dziękuję ci za każde serce, które dzisiaj wybrało ciebie. Dziękuję ci za każdą osobę, która ma głód poznania ciebie. Dziękuję ci, Panie, za to, że możemy być w tym miejscu, że możemy być właśnie tutaj dzisiaj. Każdy z nas wybrał osobiste spotkanie z tobą, z tym, który miał ogromny wpływ na życie innych ludzi. Panie, prosimy, abyś Ty pobłogosławił to słowo, abyś Ty pobłogosławił nas, abyśmy my byli tak samo ludźmi wpływu, takimi, jakim Ty byłeś, Panie. Proszę Cię, Panie, aby to emanowało z nas, żeby to się uzewnętrzniało, żeby to było widoczne, żeby duchowa jakość naszego życia pokrywała się właśnie z tą stroną przede wszystkim praktyczną. Dziękuję Ci za ten czas, Panie, błogosławię jeszcze ten czas uwielbienia, który jest przed nami, a także nasze rozejście i ten kończący się już tydzień, jutrzejszy dzień pracy, a także nasze następne nabożeństwo, które będzie w niedzielę. Niech będzie Ci chwała i cześć. Amen.